Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Witamy także Pana Krystiana, który realizuje naszą audycję. I gości witamy. Dzisiaj jest z nami ksiądz Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
I pan Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel i lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.
Szczęść Boże.
Państwo Ania i Paweł z Warszawy z 8-letnim stażem małżeńskim. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże i dziękujemy Boże. Matce Bożej, że zaprosiła nas do jej radia.
Mieli Państwo kogoś pozdrowić?
Pozdrawiamy Weroniczkę, która jest w Ostrowi Mazowieckiej, siedzi z babcią Basią.
Duża ta córeczka?
5-latek.
I babcię też pozdrawiamy. Tak. Bez babci ani ruszy. Bardzo wszystkie babci
doceniamy. Pozdrawiamy.
Ja jeszcze chciałbym pozdrowić też rodziców, którzy też nas słuchają i braci moich z rodzinami.
Dzisiejszy temat, który pragniemy z Państwem rozważyć, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela.
No, cytat z Pisma Świętego. No tak, ale ilu małżonków się przejmuje nauczaniem Pana Jezusa? Nie wyszło w tym małżeństwie, to może w kolejnym się uda. O, na pewno się uda. No i rozwodów coraz więcej i coraz więcej poranionych ludzi. A o dzieciach to już w ogóle trudno wspomnieć, co dzieci przeżywają. Była audycja 8 lipca, rozwód, a odpowiedzialność za dzieci. Maria Kucej, psycholog rodzinny. Można zajrzeć do internetu na stronę Radia Maria, zakładka audycji dla małżonków i sobie w archiwum odsłuchać tę audycję. Wielka tragedia. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. A człowiek kombinuje i kombinuje, bo uważa, że jest mądrzejszy od Pana Boga. Ksiądz Paweł Dubowik. Niech ksiądz coś odpowie na to.
Ja powiem tak, ten temat dzisiejszy, który mamy audycji, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Może było bardzo dobrze ująć w tym samym kontekście tego fragmentu z Pisma Świętego. Otóż do Pana Jezusa przystąpili faryzeusze i zadali Mu pytanie, czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu. Na to Pan Jezus odpowiedział, czy nie czytaliście, że Stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę i rzekł, dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela. No, myślę, że to pytanie, które zadali faryzeusze, tak jak już pan Leszek zauważył, często jest zadawane i dzisiaj. Współcześni ludzie zadają pytanie, czy są jakieś sytuacje, kiedy można by było powiedzieć nie. Może przerwiemy to wspólne życie. Otóż Pan Jezus, ustanawiając sakrament małżeństwa, chciał, żeby byli nie tylko małżonkowie sami, ale przede wszystkim, żeby on był. Małżonkowie w dniu ślubu, kiedy składają sobie przysięgę małżeńską, zapraszają do obecności w swoim życiu małżeńskim właśnie Pana Jezusa. Chcą, aby Pan Jezus im pomagał, chcą, aby im błogosławił. I można powiedzieć, że jest to swoistego rodzaju przymierze, które zawierają z Panem Bogiem. Powołując też w pewnym sensie na świadka Pana Boga. Przymierze, śluby różne składa się w takich momentach, kiedy człowiek wie, że coś może być trudne, coś go może przerastać, ale wie, że ten taki złożony uroczysty ślub do czegoś go zobowiązuje. Chcąc rozerwać sakrament małżeństwa, można powiedzieć, że w pewnym sensie mówi się Panu Bogu, no Panie Boże, no nie udało nam się, więc może Ciebie wyprosimy z tej naszej relacji. A Trzeba mieć świadomość tego, że gdy małżonkowie składają sobie przysięgę małżeńską, wypowiadają następujące słowa. Ja, i tu pada konkretne imię, biorę ciebie za żonę męża i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz życie nie opuszczę aż do śmierci. I tu jest ważny dodatek, który małżonkowie dodają. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci. Czyli trzeba mieć świadomość tego, że to nie jest przysięga składana taka, słowo, które wypowiedzieliśmy, ale słowo, które wzywamy jakby Pana Boga do tego, żeby był obecny.
Myślę, że to nie jest dodatek, ale to jest jakiś taki fundament małżeństwa, bo człowiek sam w własnych siłach nie jest w stanie pokonać tylu trudności, które się przed nim pojawiają. A już jest taki jeden specjalista, który o to dba. Walczy z Bogiem od początku i trudności nam też robi, byśmy się kłócili, a nie kochali. I to, żeby właśnie pamiętać o tym w ciągu życia małżeńskiego, że ta przysięga ma również zawiera słowa. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedynej i Wszyscy Święci. Praktycznie to znaczy, że jeżeli są problemy, a problemy są zawsze, mamy tych świętych i Pana Boga wzywać na pomoc. Tak, proszę księdza?
Tak, właśnie. Trzeba mieć świadomość tego, że nie zostajemy w tym sami. Mi się bardzo podoba taki obraz, który gdzieś tam spotkałem, chodząc po kolędzie w jednym z domów, gdzie stali nowożeńcy, którzy składali sobie przysięgę małżeńską. Było widać naprzeciw siebie, że to jest ten moment ich zaślubin, a za nimi, jakby tak pomiędzy nimi, przytulający ich Jezus Chrystus. To pokazuje, że oni w związku nie są sami, że jest tam obecny cały czas Pan Bóg i jeżeli zajdzie taka potrzeba, jeżeli tego to nie tylko o własnych siłach, owszem, ta ludzka praca, ten wysiłek jest potrzebny do tego, że jeżeli przychodzą trudności, problemy, żeby się zmagać, ale otwierać się też na tą łaskę, którą Pan Bóg przez sakrament małżeństwa daje.
I to nie tylko wtedy, kiedy są trudności, ale zawsze, bo dobry ojciec cały czas udziela nam potrzebnych łask.
Tylko my ich często, przepraszam, że tak wchodzę, tylko my ich często nie widzimy, prawda, że w jakiś sposób zapominamy o tym, o tej ciągłej obecności Pana Boga w naszym życiu.
Jak wszystko się dobrze układa, to jest nasza zasługa. Tak. O, to sobie załatwiliśmy to naszymi siłami, naszym wykształceniem. A kto nam dał rozum? A kto nam dał ręce i nogi, a oczy? A? I tutaj po prostu dziękować, Bogu dziękować. Nauczmy się żyć razem z Bogiem w małżeństwie. Wtedy, jeżeli będą trudności, a trudności zawsze są, no to nie będzie problemu, żeby do tego Pana Boga również zwrócić się o pomoc. Ale najpierw zawsze dziękujemy i wielbimy, no bo w rezultacie On nas stworzył z miłości i do miłości. Co jeszcze, proszę księdza, tak na początku trzeba powiedzieć?
No, na pewno właśnie to jest ten ważne zdanie, które tutaj, czy powiedzmy problem, który poruszyliśmy, że i w chwilach dobrych, i w chwilach trudnych współpracujemy, podejmujemy tą pracę z Panem Bogiem, ale nie możemy właśnie zbyt łatwo nie się podawać. Człowiek ma w swojej naturze to, że jeżeli przychodzą trudności, kryzysy, to albo te trudności gdzieś tam zamiata pod dywan i problem urasta, nie, z takiej rangi, tak nazbiera się tego brudu, tych bakterii, tych kurzy i to później gdzieś tam wybucha z olbrzymią siłą, albo co robi? Ucieka przed problemem. Zamiast się nieraz właśnie gdzieś tam z tym problemem, z trudnościami, kłopotami zmierzyć. Więc my tutaj właśnie we wspólnocie trudnych małżeństw Sychar często właśnie zauważamy to, że współpracując z łaską Bożą, trzeba podejmować też tą pracę nad małżeństwem, że małżeństwo to nie tylko to, że zawarliśmy sakrament małżeństwa i koniec, ale to jest praca na całe życie, na tym rozwoju miłości.
Tak, bo związek małżeński jest na całe życie, tak. Małżonków. To na początek ksiądz Tyle. Tak, ksiądz Paweł Dubowik jest naszym gościem, również pan Andrzej Szczepaniak. Mówimy tutaj o wspólnocie trudnych małżeństw Sychar. Można powiedzieć, że każde małżeństwo jest trudne, ale ta wspólnota jednak została w konkretnym celu założona, zawiązana i pod tym hasłem trudne małżeństwo kryją się specyficzne, że tak powiem, problemy osób należących do tych wspólnot.
Tak. Wspólnota została założona przez małżonków właśnie przeżywających kryzys. Akurat tak się złożyło, że tymi małżonkami byli mężowie opuszczeni przez żony. Czyli można powiedzieć takiej bardzo przeżywający taki trudny etap, czy trudną fazę właśnie kryzysu. I my w naszej wspólnocie właściwie gromadzimy osoby na różnych małżonków, na różnym etapie kryzysu i takim, kiedy małżonkowie jeszcze są i żyją pod wspólnym dachem, ale i również takich, których współmałżonkowie są już w nowych związkach, także w tych nowych związkach są również dzieci. No i tutaj też jakby nasza rola małżonków, właśnie tych wiernych, którzy no, dochowują wierności, polega również na tym, żeby dawać przykładem również nadzieję tym, którzy no, mają właśnie takie ogromne dramaty, które przeżywają. My mamy jakby świadomość tego, że łaska sakramentu małżeństwa, tak jak tu już zostało właśnie powiedziane, jest obecna przez całe życie małżonków, że tak jak właśnie w tym cytowanym wersecie, co Bóg wcześniej, a tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało, co więc Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, że to jedno ciało to oznacza, że Pan Bóg małżonków sakramentalnych niezależnie od sytuacji widzi zawsze razem. Bez względu na to, czy to w grę wchodzi nowy związek współmałżonka, czy pojawiają się jakieś jeszcze dodatkowe, trudne okoliczności. Pan Bóg jest wierny przysięce, wierny temu przymierzu właśnie, który małżonkowie zawierają w chwili składania sobie ślubów przed właśnie Panem Bogiem, przed całym Kościołem, można powiedzieć. Cóż, naszym charyzmatem no właśnie jest ta wiara przede wszystkim, czyli ta ufność w to, że Pan Bóg darzy tą łaską i właściwie tylko od nas zależy, czy my chcemy skorzystać z tej łaski. Pan Bóg, jakby to powiedzieć, stoi właśnie na straży jedności małżeńskiej i w każdej chwili jest gotowy wspomóc małżonkom właśnie na tej drodze prowadzącej do jedności, do przeżywania szczęśliwego w radości życia małżeńskiego.
Ale samemu jest trudno i stąd idea założenia takiej wspólnoty. Kiedy to było?
Wspólnota powstała ponad 10 lat temu, w 2003 roku. Powstała przy księżach Palotynach, przy ulicy Skaryszewskiej w Warszawie. Założyli ją właśnie, tak jak powiedziałem, małżonkowie. No i też tak to wygląda, że wszystkie inne wspólnoty działające obecnie w Polsce, czy nawet za granicą, mamy dwa ośrodki w Bonn i w Chicago, wszystkie one są zakładane przez małżonków. Jest to ruch oddolny, taki właśnie ruch katolików świeckich.
Laikatu,
tak. My nazywamy naszą wspólnotę również, taka nazwa oficjalna to jest wspólnota trudnych małżeństw, ale to jest tak naprawdę wspólnota właśnie wierności małżeńskiej, czyli też zresztą nazywamy nasze ogniska właśnie ogniskami wierności małżeńskiej.
Jest włączona strona internetowa, tak. Może proszę podać od razu adres?
Mamy podstawą adres strony, to jest www.sychar.org i również forum pomocy, adres www.kryzys.org. Tu można uzyskać pierwszą pomoc.
I te ogniska Sychar są w Polsce już w miejscowościach?
No praktycznie w około 20 diecezjach już funkcjonują. Jest 29 ognisk w Polsce, natomiast poza granicami dwa ogniska, 31 łącznie.
Także praktycznie cała Polska jest w jakiś sposób objęta. Ale nie wszędzie jeszcze one są. Także osoby, które by chciały ewentualnie, żeby w tej miejscowości swojej takie ognisko powstało, mogą skontaktować się przez stronę internetową, tam na pewno kontakt jest podany, tak. Żeby również ona zaistniała w tej miejscowości, bo nie księża to zakładają, tylko właśnie
małżonkowie przeżywający kryzys.
Tak.
Ale oczywiście w każdej wspólnocie ksiądz jest obecny. To jest też warunek powstania, związania takiej wspólnoty, że lider, który chce zawiązać jakąś wspólnotę, powinien mieć, znaleźć też księdza, który się będzie być jakim opiekunem duchowym tej wspólnoty.
I tak jest, że po prostu księża w tej wspólnotach uczestniczą. Ta wspólnota to jest jakaś terapia? Czy to jest msza święta? Czy co tam się dzieje? Jak często są spotkania?
To różnie bywa, przynajmniej raz w miesiącu, ale czasami kilka. Tak. Natomiast życie generalnie wspólnoty jest dość bogate i takie właściwie wielopłaszczyznowe. To są rekolekcje bardzo często organizowane, to są wakacje z Sycharem, gdzie można wypocząć, jednocześnie to są takie wakacje z Panem Bogiem.
I z dziećmi się też jest.
Z dziećmi również, tak. W tym roku mieliśmy 4 turnusy, 3 w górach i 1 nad morzem. Konkretnie na Półwyspie Helskim w Jastarni. I cóż, w tych form jest znacznie więcej, ponieważ my również spotykamy się, korzystamy bardzo, bardzo wykorzystujemy to takie narzędzie komunikacji w dzisiejszych czasach bardzo ważne, jak internet. Tutaj również wykorzystujemy Skype'a. Codziennie odbywają się na Skype'ie modlitwy, możliwe spotkania, uzyskania wsparcia. Są również organizowane meetingi. Tak jak już wcześniej powiedziałem, również meetingi właśnie 12-krokowe, również warsztaty są organizowane według programu Wreszcie żyć 12 kroków ku pełni życia. Również możliwości spotykania się, również modlitwa przede wszystkim, może tak właściwie powinienem od tego zacząć, że podstawą jest modlitwa, podstawą jest zawierzenie Bogu, taka aktywna wiara, ponieważ tak naprawdę rola naszej wspólnoty polega na dawaniu sobie wsparcia, takiego wsparcia zachęcającego do pójścia drogą właśnie wierności. Wierności sakramentowi, wierności sobie, współmałżonkowi, przede wszystkim Panu Bogu, po to, żeby dać, stworzyć szansę naszemu współmałżonkowi, który w tym czasie może przecież zmienić zdanie, może popracować nad sobą. Zresztą tak naprawdę zaczynamy od pracy nad sobą. Tu jakby wykorzystujemy ten czas kryzysu, żeby naprawić te błędy, czy w naszym charakterze, w wady charakteru usunąć, popracować właśnie nad zaletami, po to, żeby się zmienić, po to, żeby właśnie otworzyć tą drogę do pojednania, otworzyć drogę do tego, żeby ten nasz współmałżonek zobaczył nas właśnie takiego odmienionego człowieka, który rzeczywiście chce budować pełni dojrzały związek. A więc rozwijamy się duchowo, ale i emocjonalnie. Również rozwijamy się na płaszczyźnie, w innych płaszczyznach, również odkrywamy sobie jakieś zdrowe pasje, rozwijamy się zawodowo. Generalnie, można tak powiedzieć, przygotowujemy się do tego nowego, odrodzonego małżeństwa.
Chociaż może się zdarzyć i często się zdarza, że ta druga strona nie wraca i nie wraca, ale bywają przypadki, że wraca też umodlone.
Tak, oczywiście. Zresztą nasz charyzmat można streścić w takim stanie, że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania, ponieważ, tak jak już tu było powiedziane, Pan Bóg obdarza łaską każdego sakramentalnego małżonka i nawet ten, który okazał się niewierny na jakimś etapie swojego małżeńskiego życia, również może skorzystać z tej łaski, czyli mówiąc tak potocznie, nawrócić się. Czyli tej szansy nikomu nie możemy odebrać, jeśli chcemy być wierni Bogu i jeżeli rzeczywiście ufamy Bogu. Owszem, są u nas świadectwa małżonków, którzy wracają, tak jak to się mówi, z bardzo dalekich podróży, kiedy już są, byli na przykład w nowym związkach, jednak po odkryciu doświadczeniu miłości Boga, po nawróceniu potrafią do siebie wrócić.
Pan Andrzej Szczepaniak, lider Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Jeżeli Państwo są zainteresowani tą tematyką, to na stronie Radia Maryja, jak się w wyszukiwarkę wpisze Andrzej Szczepaniak, to cała lista audycji dotychczas, które mieliśmy, od razu się ukaże i można w MP3 sobie ściągnąć na twardy dysk. Są z nami również małżonkowie, Państwo Ania i Paweł. no chyba nie po to, żeby tylko patrzyli i się uśmiechali pięknie. Państwo chcieli czymś się podzielić ze słuchaczami.
Chcieliśmy się podzielić. Jesteśmy małżeństwem, które wróciło do siebie, które było już na sprawach rozwodowych. Toczyła się sprawa rozwodowa o rozwód. I tutaj właśnie osoby, które spotkaliśmy na swojej drodze, w takim stopniu dopomogły nam, że jesteśmy tutaj razem i chcemy tutaj u Matki Boskiej w tym radiu powiedzieć, że wszystko jest do uratowania. Nie ma takiej sytuacji beznadziejnej, totalnie beznadziejnej, że nie da się. Da się. Trzeba się otworzyć na łaskę Pana Boga. Ale tylko na Jego łaskę i modlić się. Może tak być, że ktoś najpierw za nas musi się pomodlić mocno, aby coś się odezwało w środku. My jesteśmy małżeństwem z 8-letnim stażem, a największy kryzys, który do nas przyszedł i który tak naprawdę do sądu nas zaprowadził, to był rok 2012. I były dosyć ciężkie chwile dla mnie, dla naszego małżeństwa, taki jak dla męża. Ale wiemy, że wszystko da się uratować. Przekażę tutaj głos mężowi, żeby trochę powiedział, bo ja mogę dużo mówić, ale daję jemu głos.
To była walka na śmierć i życie między nami, małżonkami. Niestety tutaj jeszcze oboje wciągnęliśmy w to nasze rodziny. No i można powiedzieć, wtedy jeszcze ten ogień się podsycił i rzeczywiście nie mogliśmy już patrzeć na siebie. Ja widziałem wady żony w kółko, żona widziała moje i naprawdę było dla mnie niewyobrażalne, dla żony też, że my możemy jeszcze się zejść.
Ponieważ to było tak, że tak byliśmy do siebie znienawidzeni nawzajem, że każde słowo małżonka to działało po prostu jak, strasznie. Nie chciało się słuchać w ogóle, żaden dialog nie wchodził w rachubę. Chyba najlepsze byłoby, nie wiem, pisanie do siebie i czytanie tych listów od siebie, bo nie było z nami, można było porozmawiać. Nie było rozmowy, tylko krzyk. Krzyk i wyrzucanie sobie.
Wzajemnie jeszcze oskarżaliśmy się o różne rzeczy i też cały czas ja miałem świadomość, żona, że ta druga strona coś złego chce nam zrobić i niestety podświadomie nasza psychika jeszcze bardziej źle nastawiała się do tego drugiego małżonka. To jest lawina, efekt takiej kuli śniegowej. Ona się toczyła niesamowicie u nas szybko. Momentalnie urosła ta kula i tak jak szybko ona urosła, to później zostaliśmy też omodleni, można powiedzieć, przez osoby, które znały naszą sytuację i jakoś widziały nadzieję, że nasze małżeństwo powinniśmy o nie walczyć, uratować je. Widziały plusy w tym naszym związku, oprócz samej mocy sakramentu, to jeszcze, że rzeczywiście my do siebie pasujemy. No i tak się zaczęło. Między innymi tutaj Pan Bóg zadziałał poprzez na początku doktora, pediatrę, panią Małgorzatę z Warszawy, gdzie od noworodka leczyła naszą córkę i prowadziła teraz już 5-letnią Weronikę. I to ona niejako spowodowała, pierwsze rozmowy między nami wspólne.
Ja teraz powiem, może głos dokładnie. Prosiła nas na takie spotkania, byśmy się spotkali w grudniu. To zaznaczam, rok 2012 był, ale wcześniej był szereg, cały bój i w ogóle wszystkie działa były wystawione, takżeśmy się, no, cała wojna. I doktor prosiła nas, abyśmy już tak spotkali się u niej w grudniu, na takim spotkaniu. No, ja nie przyszłam na to spotkanie pierwsze. Bardzo mnie zapraszała, ale ja nie przyszłam. Ponieważ myślałam w głowie, co on sobie tam wyobraża, co on znowu wymyślił przez panią doktor i jeszcze w projekcję w głowie sobie zrobiłam, tak, że pewnie pójdę i nowych rzeczy się dowiem albo znowu coś. I ponownie za 2 tygodnie zaprosiła nas. Odważyłam się przyjść, no i poszłam. I jakby to był taki zaczątek, jakby to od niej chyba się zaczął ten pierwszy krok pojednawczy. I tu trzeba podkreślić, że są ludzie, którzy nie są obojętni na osoby małżeństwa w czasie rozwodu. Nie są obojętni i ona pokazała takie zaangażowanie wtedy. No, co mnie wtedy dziwiło, że ona w ogóle tak dopytuje i myśli o tym małżeństwie naszym, bo wiedziała, że sprawa już toczy się i idzie w kierunku rozwodu.
Ja też miałem podobne odczucia, że to żona coś poprzez doktor planuje, ale znając panią doktor Małgosię, ja ufałem jej. Wiedziałem, że na pewno nic złego nam nie zrobi, nie ma tu żadnych podtekstów. No więc to zadziałało. Doszło do spotkania i lody zaczęły topnieć.
No i ja już później tak kontakt nawiązałam z Andrzejem. O Sychar poszłam w 2013 roku do wspólnoty w Warszawie, do Pallotynów, na spotkanie po Nowym Roku. Weszłam, 40 osób, cała sala. Ksiądz Jan Pałyga wcześniej odprawiał mszę o 18:00. Bardzo dużo ludzi było później na spotkaniu. Posłuchałam. Widzę, że ludzie na różnych etapach są, nawet i po rozwodzie tam osoby są. I tak właśnie pomyślałam, że to chyba to będzie ta wspólnota dla nas. Ta wspólnota dla nas. Przekazała mężowi informację. Nie będziemy chodzić do żadnych sądów już. I tak się zaczęło.
No. Ja w tym czasie kupiłem Ewangelię, czytałem Ewangelię na każdy dzień i modliłem się coraz więcej. Też nastąpiła we mnie taka przemiana, jak żona powiedziała mi o Sycharze, pokazała tą stronę, to Duch Święty tutaj pracował z nami obojgiem i zgodziłem się, poszliśmy razem do księdza Jana Pałygi.
Na rozmowę,
także na początku ksiądz tam z humorem zbeształ mnie jako faceta, prawda?
Powiedział, ty łotrze.
Tak, no ale w każdym razie ja się nie zraziłem. No i zadziałał automatycznie poprzez terapeutę Jacka Racińskiego i panią Beatę Podskrobko. Uznali, że dla nas dobre będzie skierowanie nas na 12 kroków ku pełni życia dla chrześcijan. Tak też niedługo potem zaczęliśmy program 12 kroków dla małżonków.
Zapisali nas na grupę małżeńską i dla par narzeczonych. Ten program jest przekierowany na warunki polskie przez księdza Romana Jaworskiego. W programie przede wszystkim chodzi o pracę nad sobą. Program jest oparty na tym naszym Panu Bogu, nie na innym. Jest w centrum Pan Bóg zaznaczony, nie jakaś inna siła wyższa, tylko ten nasz Pan Bóg, do którego się modlimy, żeby no, nie kojarzyć sobie z innym Panem Bogiem, tylko ten nasz Pan Bóg. Na wersetach w Biblii Świętej, tak, czyli Słowa Bożego. I tak chodzimy, w tym programie jesteśmy, uczymy się. I przede wszystkim modlitwa, ale przede wszystkim zawierzenie Panu Bogu i Maryi. W lipcu byliśmy na zawierzeniach w Częstochowie. Pierwsza sobota miesiąca. Są zawierzenia. Też przeróżni ludzie przyjeżdżają z różnymi...
O godzinie
18.30.
Tak.
Strona, może podam stronę też. www.avemaria.pl. Wszystkie dane są co do zawierzenia. Jak dalej tam... Można dostać akt zawierzenia, wypisać intencje, tak... Ale przede wszystkim nasza modlitwa i otwartość na Pana Boga i na łaskę Pana. To podkreślić chcę, że nie ma nic tak... Pan Bóg przyjdzie do nas, jak my się otworzymy na Niego.
Jak patrzę na Państwa, Państwo są radośni, bo tu takie poważne tematy, kryzys, tak. Nie rozmawiamy, działa i tak,
tak
dalej.
Było. Tak było.
Ale Państwo są radośni. To znaczy, że wszystko na dobrej drodze?
Tak. Myślę, że w obecnym czasie bardzo dużo jest takich małżeństw, co walczą w tym sądzie. Walczą i wybierają mecenasów przeróżnych, żeby dokopać temu małżonkowi. Ale nie trzeba tego robić. Jak wybieramy mecenasa, to takiego, aby dążył do zgody, a nie do rozwodu.
A są tacy?
Bywają też i tacy. Chciałam jeszcze jedno dodać, że, bo można by było mówić dużo. Wszystko jest na naszej stronie Sycharowskiej. Różne doświadczenia małżonków, świadectwa małżonków, którzy już wrócili do swoich współmałżonków, ale też świadectwa tych osób, które trwają w tej wierności małżeńskiej.
Mimo, że są same.
Pomimo, że są same, ale nie są smutne. To nie są osoby smutne, płaczące. Nie, to są radosne osoby.
Mhm. Ksiądz tu się dobija.
Tak, dobija się, bo tak słuchając tego świadectwa, myślę, że warto by było tutaj zwrócić uwagę na dwie takie bardzo ważne rzeczy. Ani i Pawła, to, że można wyjść nawet z takiej trudnej sytuacji, gdzie już wydaje się po ludzku, że idziemy, przemy w tym kierunku wojennym.
Już sytuacja
i...
patowa. Tak,
tak, tak, tak. I już dążymy do tego, żeby to małżeństwo po ludzku jakoś rozbić poprzez sąd cywilny i można się z tego uratować, jeżeli małżonkowie tylko chcą, otwierają się na siebie, na Pana Boga, współpracują z Panem Bogiem i można bardzo dużo uczynić. To jest ważne, jedno świadectwo, ale drugie też myślę, że z tego ich świadectwa wynika to, że znaleźli na drodze ludzi, którzy im pomogli uświadomić sobie to, że to małżeństwo nie jest czymś obojętnym. To nie jest tak, że, bo często słyszę, a to nie nasza sprawa, nie będziemy tym małżonkom tego wtrącać się tak. bo po co, niech sobie radzą tego, a czasami jest potrzebne to słowo takie, którym gdzieś tam ktoś podejmie działanie, żeby tym małżonkom po prostu pomóc. Żeby...
Ja jeszcze pamiętam, że w czasie tych spraw rozwodowych koronkę mówiłam do miłosierdzia Bożego. Ta koronka trzymała mnie bardzo.
Tą radość, którą widzimy na ich twarzach, na pewno też wynika z tego, że odkryli tak mocniej jeszcze Pana Boga w ich życiu, że wiedzą właśnie, że z Panem Bogiem jest się człowiekiem radosnym, szczęśliwym.
To jest też inne życie. Nie myślimy tak, jak myśleliśmy wcześniej chyba. Są problemy, przychodzą problemy tak samo, tak? Życia codziennego. Ale tutaj... przełamujemy różne blokady w sobie, ale nie tylko w małżeństwie, ale i też w życiu codziennym, w pracy zawodowej. Czyli jakby otwieramy się i nie myślimy tym naszym ludzkim typowo myśleniem, tylko powierzamy to Panu Bogu. Panie Jezu, jeśli tak ma być, to tak będzie. A jeśli nie chcesz, żeby tak było, to nie dopuszczaj tego.
Jak już była sprawa rozwodowa, to jedna i druga strona doznała wielu krzywd, no bo czuje się pokrzywdzona każda ze stron. I teraz Państwo mówią, że wszystko na dobrej drodze, ale przecież ta krzywda, poczucie krzywdy w jakiś sposób istnieje. I czy było łatwo przebaczyć? Czy w ogóle jest to możliwe?
Pierwsze świadectwo powiedzieliśmy na sympozjum na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Właśnie było sympozjum Pojednanie i Wybaczenie. Oddaję mężowi głos. Akurat on wtedy zachęcił nas, abyśmy powiedzieli to świadectwo w Warszawie wtedy, tak?
Tak, tutaj my sobie już przebaczyliśmy. Doszło do pojednania między nami. Okazało się, że jednak jest to możliwe. Gdzie wcześniej w ogóle nie zakładaliśmy tego. Czasem przychodziły jakieś momenty powrotów, rozdrapywania ran. Jedno drugiemu coś zarzucało, jakieś błędy. No ale w każdym razie z Bożą pomocą jest możliwe. My teraz wspólnie też modlimy się, czytamy Pismo Święte. Można powiedzieć, że cały czas jeszcze kroczymy tą drogą, no ale wiemy, w jakim kierunku. I idziemy razem obok siebie, nawet jak czasem posprzeczamy się, a zdarza nam się też sprzeczki. No to ja już nie zakładam na przykład, że ja odejdę od żony na dobre. Żona też raczej tego nie zakłada i wcześniej czy później, czy tego samego dnia, czy następnego, ale dochodzi do rozmowy między nami, usiądziemy, porozmawiamy, no i jakoś wyjaśnimy, prawda, nasze błędy. W każdym razie przebaczenie to przychodzi najpierw. I na przykład ja też przebaczyłem żony, rodzinie. Jeszcze się nie pojednałem ze wszystkimi.
Wciągnęliśmy w ten nasz rozwodowy proces rodziny. Mhm. No i rodziny nie były dłużne, tak? Mhm. Oczywiście, tak. Bo jak jest taka walka, no i to już rodziny są w takiej komunikatywie, że stoją po stronie każdego, tak? Mhm. Tego członka, który się rozwodzi. Dlatego tutaj nikt nie jest tak, no, nie były sobie dłużne. Co miały powiedzieć, to mówiły w tym czasie. W tym czasie, bo była ta sprawa rozwodowa, ta wojna cała. I tak było, no, taki konflikt.
Tak. Żeby teraz to wszystko wyrównać, to potrzeba czasu.
Tak. Czasu. Myślę, że otwarcie na łaskę Pana Boga, bo tutaj jest potrzebna też łaska Pana Boga, Jezusa. Bo nie można tak też chyba się zżerać, tak? Mm-hmm. Bo to się zżera jakimiś tam w głowie się ma i te...
Łaska jest chyba zawsze, proszę księdza, tylko czy współpraca z tą łaską jest?
Współpraca, tak. Otwarcie.
Łaska Boża bazuje na naturze, na tym, co my jako ludzie dostarczamy.
Tak, ale nasza modlitwa codzienna, Ojcze nasz, modlimy się do Pana Boga. Odpuść nam nasze winy, ale jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Jak my zwracamy się do Pana Boga, aby nam przebaczył, odpuścił, a my nie chcemy przebaczyć, to jak ten Pan Bóg ma nam przebaczyć, tak? I nam błogosławić.
Tutaj jeszcze musi być do pojednania gotowość stron. To nie wystarczy też jedna osoba, że będzie chciała się pojednać na początek, to i to jest bardzo cenione, no ale jednak to muszą być też nasze rodziny, moja rodzina otwarta być na żonę, no i tak samo żony, matka, brat też otwarci na mnie i ja na nich. No w każdym razie ja też im przebaczyłem, a co do pojednania, ja jeszcze wierzę, że do tego dojdzie.
Paweł, ja jeszcze mam tatę.
Wierzę, że do tego dojdzie.
Mąż, jak byliśmy w Krakowie w Łagiewnikach na święcie miłosierdzia, nie, to była kanonizacja, napisał kartkę o pojednanie rodzin właśnie do siostry Faustyny, aby rodziny się pojednały. Te nasze rodziny, tak, macierzyste. On właśnie z taką wyszedł pomysłem. No, i napisał taką intencję.
Tak, także ważne jest, żeby nie trwać w tym zapamiętaniu, że ktoś jest zły, wobec tego się już nic nie da naprawić, tylko trzeba odejść od siebie. To jest błąd. Trzeba szukać pomocy, tak jak Państwo taką pomoc otrzymali od tej swojej pediatry. I są ludzie, którzy widzą, którzy słyszą, a czasami no, jakiś mają lęk, żeby być takim mediatorem. To nie musi być akurat mediator, że tak powiem, dyplomowany w jakiejś renomowanej przychodni, prawda, czy poradni. Po prostu Pan Bóg kieruje wezwanie do bardzo wielu osób, bo posługuje się ludźmi. No ja nie widziałem jeszcze, żeby przez chmury ręka Pana Boga pokazała się i pogłaskała kogoś, prawda, po główce. No nie martw się, człowieku, ja cię kocham. Nie, Pan Bóg posługuje się ludźmi. I tu właśnie trzeba wyjść i podejść do tego drugiego, spojrzeć mu w oczy z miłością, ja ci pomogę.
Zacząć może nawet, jeżeli jeszcze nie mamy odwagi, już czasami to też jest trudne, zacząć chociażby od modlitwy za to małżeństwo, czy tego. To już jest jakaś forma może zwrócenia konkretnie też uwagi, choćby na razie przez tą modlitwę, nie?
Tak, tak. Ja jeszcze dodam, bo nie dodałam na początku, ale tam mój tata siedzi z nimi i też słucha. Także dziadka Jurka też pozdrawiam i wujka Krzysia. Żeby nie czuli się zostawieni.
A chciałbym dodać jeszcze, że dzięki wspólnocie trudnych małżeństw Sychar można powiedzieć, że ona bardzo pomaga też w utrzymaniu swoich postanowień i też wierności dla sakramentu małżeństwa, bo nawet jeżeli Bóg zadziała na nas i właśnie małżonkowie się połączą, ale później to jest ciężka, codzienna praca nad sobą i dzięki właśnie wspólnocie, tutaj wielkie dzieło Andrzeja i księdza Pawła i wielu innych ludzi, i my się utwierdzamy, słysząc innych ludzi, widząc jakieś przykłady naocznie, modląc się z nimi, jeżdżąc na rekolekcje, to niejako to nas ulepsza i wtedy pracujemy cały czas nad sobą i to daje efekty. To potrafi jakoś to małżeństwo utrzymać, bo myślę, że bez tego nie byłoby tych drogowskazów, byłoby bardzo ciężko, bo człowiek tam sam w pojedynkę, czy nawet jeżeli będzie chodził do kościoła i też modlił się tak czynnie, ale mimo wszystko potrzebuje też jakiegoś przewodnictwa, jakiejś opieki i przykładów innych małżonków też. To właśnie w Sycharze to znajdujemy.
Mówi mężczyzna, ojciec, mąż. Także Sychar to nie jest wspólnota, gdzie jakieś babcie się spotykają, nie, tylko nie. Różańce odmawiają.
Różaniec odmawiamy, tak, oczywiście.
A pani
tak.
Ania tak. Słucha swego męża, z miłością na niego patrzy, z radością.
On też słucha mnie.
No i to jest cenne. To jest cenne, że możemy nawzajem sobie pomagać i to, do czego jesteśmy przeznaczeni w małżeństwie, żebyśmy się kochali, że to może istnieć.
Może. I to ja
chciałam. A sprzeczki mogą być.
Sprzeczki będą i
i są.
Byle słońce nie zachodziło nad naszym zagniewaniem.
Tak, tak. Ale chciałam jeszcze to dodać, bo już jak mówimy o tych sprawach rozwodowych, wspomniałam wcześniej, że znalazłam patrona 2 tygodnie temu, patrona prawników, sędziów i adwokatów, tak? Być może, że nie wszyscy wiedzą, że taki jest święty Iwo Halory i można chyba za jego wstawiennictwem modlić się, tak proszę księdza?
Tak, tak.
Aby oświecał prawników, aby te sprawy czekające na ten proces rozwodowy wzięła odpowiednia sędzia. Nawet tak. Żeby trafiały te sprawy do takich sędziów, którzy będą potrafili nie rozwieść, ale jednak zjednać, aby ten proces no, nie trwał do końca i nie kończył się wyrokiem rozwodowym.
Kto w Polsce zajmuje się kultem świętego Iwo Halorego?
Ja znalazłam, to jest tak stowarzyszenie w Krakowie. Wystarczy wpisać święty Iwo Halory i to stowarzyszenie...
Halory przez samo H?
Halory.
Tak, Y samo na końcu.
Tak, tak, samo Y.
I to wyjdzie, to stowarzyszenie
wyjdzie,
w Krakowie,
dlatego
tak?
Ja tak chciałam to podkreślić, że być może, że
to przy jakimś kościele to jest?
O Jezu.
Zapomniała pani. Nie szkodzi. Można, jest
w Krakowie,
internet,
wiem,
się
że
znajdzie.
W Krakowie, można w internecie znaleźć, tak.
Panie Andrzeju, jeszcze coś należy powiedzieć? Na początek starczy. Księże?
Tak, na razie starczy.
Dobrze. No to w takim razie prosimy Państwa, drodzy radiosłuchacze, o kontakt.
Telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Zapraszamy.
Żona Twoja jak winorośl płodna w zaciszu Twego domostwa. Synowie Twoi jak gałązki oliwne dookoła Twego stołu. Psalm 128.
Choć nie masz oczu bardziej błękitnych niż tamta miała, tamta co kiedyś dla żartów niebo strzępy porwała.
Choć nie masz oczu chmurnych jak burza pod koniec lata, ty każdym latem i każdą burzą mojego świata. Ty się gwiazdy w drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie? Otóż mnie pewne prawie i uparzę i żyć na sercu pożyska tego pragnienia.
Złotej pszenicy tamtego, który sercem tak wstrząsnął jak nawałnica.
Choć nie masz włosów tak prawie czarnych jak skrzydło kruka, nie kruczoczarny, nie złotowłosy, a ciebie szukam.
Pytam się gwiazdy, co drogę wskazać błądzącym miała. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś? Gwiazda co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wie. Czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałem ciebie?
policzek, jak ogień pali dłoni chłopaka, po którym został w komodzie żali.
Choć nie masz dłoni jak ta, co w serce klawiszem stuka do twojej dłoni, przecież dłoń moja od zawsze szuka. Pytam się gwiazdy, co mogę wskazać błądzącym miała, czemu ze wszystkich pragnień na świecie to ty mnie wybrałeś. Gwiazda, co w rzece wciąż się przegląda, też tego nie wiem, czemu ze wszystkich pragnień na świecie wybrałam cię.
Panie radiosłuchacze, trwa audycja dla małżonków i rodziców, 22:22 już minęła. Dzisiejszy temat wiąże się ze wspólnotą trudnych małżeń, to znaczy z problemami, które przeżywają małżonkowie. No, różne są to problemy. Niekiedy po prostu brak dogadania się czy dialogu, a niekiedy wręcz już rozwód czy po rozwodzie. Odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Paweł dzwoni z Wielkopolski.
Proszę bardzo, jest pan na antenie.
Tak, tak, wiem. No jestem niestety w takiej sytuacji obecnie, że toczy się sprawa między mną i żoną. Ale ja chciałem tylko krótko powiedzieć, że dziękuję Bogu za to, że nie ma we mnie nienawiści i chęci zemsty. I tego życzę wszystkim, którzy może są w podobnej sytuacji. Halo?
Słuchamy.
Tak, tak, słuchamy pana, panie Pawle.
No tyle chciałem powiedzieć. Co tu dużo mówić, no. Na pewno jest dużo gorzkich słów, jest dużo pretensji jakichś. Jest to obu strony, bo wina jest po obu stronach, niewątpliwie. No ale dziękuję Bogu za to, że nienawiść, przynajmniej tak mi się wydaje, mam nadzieję, że jest mi obca. I tyle mogę powiedzieć. To wszystko z mojej strony.
Można, nie można tych różnych pretensji w rozmowie rozwikłać?
No widać, nie ma dialogu.
Jest niemożliwe. Z drugiej strony nie ma chęci rozmowy, to jest problem. Mm. Mm-hmm. A ja nie nalegam, dlatego że... Dlaczego nie nalegam? No bo cokolwiek bym nie zrobił, to jest źle, o tak. Jestem odbierany bardzo negatywnie. Nie ma dobrych chęci. Jest to sytuacja dla mnie całkowicie niezrozumiała. No ale widocznie tak musi być.
Może nie musi, ale jest. Jest taka sytuacja. Dziękujemy za podzielenie się z nami swoim problemem, panie Pawle. Jakiś komentarz ze studia?
No na pewno, jeżeli powiem tak, jest to trudne te sytuacje. Tych sytuacji jest mnóstwo i sami tego gdzieś tam na spotkaniach dużo ludzi takich przychodzi właśnie z takimi problemami, z takimi trudnościami i często właśnie mówią, że no coś współmałżonek nie chce, że z drugiej strony nie ma. My zawsze mówimy taką, dajemy receptę może bardzo uniwersalną. No spróbujmy coś zmienić w sobie, spróbujmy popatrzeć, co my możemy, w jakim zakresie my możemy podjąć wysiłek, podjąć jakiś trud, zmieniając siebie też może i będziemy mieli wpływ na współmałżonka.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Kalisza i chciałam powiedzieć, że ja miałam bardzo trudne małżeństwo.
Imię pani można poznać?
Mieczysława.
Dziękujemy. Prosimy bardzo.
Miałam męża pijaka, który po prostu robiłam wszystko, nawet na odwyk go dałam, bo było tak, że ja po prostu moją mamę potrafił pobić nawet. Mama zaś zmarła, byliśmy u niego, mieszkaliśmy i po prostu później na mnie się znęcał, jak przychodził pijany. Dałam go na odwyk do Sokołówki. No i tam był 3 miesiące. Po 3 miesiącach powiadała mi pani psycholog, że u niego nic nie da się rady zrobić, bo szkoda, aby lekarz, bo on nie ma swojego postanowienia i po prostu on pije za swoje, mówi, nikt mu na to nie daje, nie? Także po prostu no nie miałam wyjścia. Odeszłam od niego. Najpierw zachorowałam, nie odeszłam, tylko zachorowałam. Miałam obustronne zapalenie płuc i po prostu leżałam w puszczykówku. Dziecko było w sanatorium, aż pod zawał brzuchem, na Jelenią Górę, jak się jedzie. Bo miał 7 lat i po prostu potem dostałam mieszkanie z PKP, bo pracowałam na PKP. Bo przecież lekarze i wszyscy wiedzieli, że po prostu pobita do roboty chodziłam. Lekarz mi dawał zwolnienie, żebym przy okienku kasowym nie była taka pobita. I po prostu, ale dążyłam do tego, żeby po prostu on to zrozumiał i chciałam się z nim koniecznie zejść. I w sądzie powiedziałam, że jak nie będzie pijany, może do dziecka przychodzić. Było tak, że przestał pić jakiś czas, znalazło się drugie dziecko. I po prostu przebaczyłam mu. Byłam razem z nim rok z tym dzieckiem. No, zaczął to samo robić i nie miałam wyjścia. Ja mówię, słuchaj, ze mną nie możesz mieszkać, jak ty tak będziesz robił, ale jak będziesz trzeźwy, możesz przychodzić do dzieci. I to i przebaczyłam mu. I on potrafił mówić do ludzi, że jak... po prostu zadzwoni do mnie, to ja przyjadę po prostu, że jak mu coś jest. I taka ja byłam, przebaczyłam mu, jak tam był chory czy co, jechałam do niego. On potrafił, na przykład ja leżałam w szpitalu, było ze mną w 91 roku źle, że lekarze mu powiedzieli, że jest ryzyko i po prostu, także ze śmiercią już się po prostu widziałam i po prostu to on się śmiał ze mnie, już się rak toczy, już niedługo nie będzie ciebie. Dziecko się załamało, chłopczyk i po prostu tego, bo w domu też takie bzdury opowiadał po pijanemu. Także po prostu miałam, ale cały czas walczyłam o to. Pan Bóg mnie uratował, żyłam, żyję do dzisiaj i po prostu przebaczyłam mu to. I tak przychodził, nawet potrafił pod drzwi położyć koszulkę dziecka, co wisiała na sznurku i podpalić drzwi. Dziecko mówi, mamo, śmierdzi w domu. Ja mówię, a co może śmierdzieć? Patrzy oknem, a on idzie sobie, a podpalił koszulkę, polał benzyną i podpalił pod drzwiami. I to mu przebaczyłam. Było tak, że jak jeszcze mieszkałam z nim razem, to policja przyjechała, była siekiera pod poduszką, dzwonili poduszkę, patrzą, siekiera jest. Zawieźli mnie do ludzi, gdzie mleko brałam, bo tam chciałam pojechać. Cały tydzień u tych ludzi byłam, jeździłam do świętego Józefa w Kaliszu, modliłam się codziennie, żeby się zmieniło. No ale widocznie no, u niego zmiany nie było. Zmarł i tak jak żył, tak zmarł. A ja do dzisiaj choruję teraz po tym wszystkim. Mam serce 3-4 stopnia niewydolne. Nie wiem, czy to z jego winy też może, ale mu przebaczyłam. Pogrzeb dziecko mu wyprawiło, bo jestem już dorosły i byłam na pogrzebie. Z mojej rodziny nawet byli na pogrzebie. Nigdy i przebaczyłam. Mówię, Pan Bóg takim przebacza. A ja cały czas czekałam właśnie na nawrócenie i zawsze mówiłam, jaki jest, taki jest, ale to jest wasz tata i musicie go szanować. I dzieci idą na cmentarz, ja idę na cmentarz i nigdy po prostu wiem, że Pan Bóg przebacza i ja widzę, że ja z Panem Bogiem i Pan Bóg jest ze mną, bo teraz też właśnie było, że 90% było, że zgon na stole operacyjnym, ale żyje. Mimo, że jeszcze inne choroby i po prostu się rozwija choroba. Ale
Pani Mieczysławo.
Pan Bóg jest ze mną i ja z Panem Bogiem i przebaczam. Najważniejsze jest przebaczenie.
Tak jest, Pani Mieczysławo. Bardzo dziękujemy za to świadectwo.
Nie mówiły na ojca, że on taki albo taki, tylko od dobrej strony.
Tak jest. Dziękujemy Pani Mieczysławo za to świadectwo i właśnie za to, że Pani potrafiła przebaczyć.
Właśnie wykazała się Pani piękną taką chrześcijańską postawą. Jednocześnie gdzieś tu też trzeba zaznaczyć, że my tutaj we wspólnocie Sychar też to często mówimy, że zabiegając o małżeństwo, starając się w jakiś sposób to małżeństwo uzdrowić, też nie możemy dawać się czasami właśnie katować. Jeżeli są takie rzeczy już graniczne, to jak najbardziej trzeba bronić siebie, bronić dziecko, choćby nawet poprzez czasową separację, czyli oddzielność zamieszkania.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Dobry, szczęść Boże.
Ja dzwonię z Gdańska. Tak. Ja mam na imię Jarek. Właśnie z małżonką, słuchamy audycji i chcieliśmy pozdrowić i podziękować za to świadectwo Ani i Pawła, bo znamy się osobiście i też księdza Pawła i Andrzeja. I chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy, moja żona i ja jesteśmy małżeństwem, mamy z 26-letnim stażem i nasze drogi były takie, że po 18 latach nasze małżeństwo po ludzku zakończyło się rozwodem. I po 7 latach od tego momentu jesteśmy od 2 lat znowu razem.
Mhm.
Chciałem powiedzieć, że dla Pana Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I te słowa, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela i ślubuję Ci miłość, wierność, uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie opuszcza do śmierci. Sens tych słów to myśmy odkryli dzięki wspólnocie trudnych marzeń Sychar. Najpierw moja małżonka znalazła tą wspólnotę poprzez, po 2 latach po rozwodzie, wcisnęła w internet sakrament małżeństwa i pojawił się Sychar.org. I moja małżonka zaczęła nawracać się. Zaczęła dowiadywać się, co to jest sakrament małżeństwa i z czego chciała się wypisać. I poinformowała mnie o tym, że nasze małżeństwo może być odrodzone i ja już byłem daleko, byłem za granicą. Miałem tą relację. Otworzyłem forum pomocy w Sychar i zobaczyłem sakrament małżeństwa. Zacząłem czytać, co to jest. I zacząłem wgłębiać się w treść przysięgi małżeńskiej. Zacząłem też czytać świadectwa osób, które szukały pomocy na tym forum. Osób, które były po kryzysie, świadectwa małżeństw, które zeszły się. I po 3 latach od tego momentu otworzyłem się na łaskę sakramentu małżeństwa i podjąłem decyzję o tym, że spróbuję, że wracam i spróbujemy odradzać nasze małżeństwo, ale już nie o własnych siłach, tylko współpracując z Panem Bogiem i dzisiaj po 2 latach pracujemy, uczymy się tej nowej komunikacji, zaczęliśmy modlić się wspólnie, zaczęliśmy rozmawiać, zaczęliśmy używać słów przepraszam, dziękuję, kocham cię.
I to jest wspaniałe. I to jest wspaniałe. Dziękujemy.
I też, panie Jarku. I też zaczęliśmy z małżonką też pomagać innym małżeństwom, które przeżywają jakieś trudności i kryzysy.
Też we wspólnocie. Chwała Panu. Tak. Chwała Panu.
Tak, właśnie Mirka z Jarkiem też była w Jastarni na wakacjach z Sycharem.
Pozdrawiamy ich.
Pozdrawiamy ich. Jeszcze tutaj jedno małżeństwo, które też świadectwo dało, ale jest wszystko na stronie. Ornatkowie z Gdańska.
Mamy telefon. Słuchamy Radio Maria.
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże, Elżbieta z Mazowieckiego.
Szczęść Boże.
Najświętsza Maria, Panna Dziewica.
Teraz i zawsze.
Chciałam zapytać o taką rzecz trudną bardzo, ponieważ jeżeli współmałżonek zaczyna fascynować się masonerią i zaczyna wstępować, wiem, że to związane jest z ekskomuniką z Kościoła katolickiego, natomiast no i w takim przypadku najczęściej staje się tak, że i to małżeństwo zaczyna umierać, usychać i jest po prostu niemożliwością wręcz nawet inaczej żyć, tak według zasad, które są generalnie przeciwnością Kościoła katolickiego. Chciałam zapytać, co w takim przypadku z małżeństwem, które zostało zawarte w sposób mieszany, a po drodze w czasie małżeństwa osoba współmałżonek wstępuje do masonerii.
No, czyli co znaczy pani, co pani rozumie pod słowem mieszany? To znaczy, że on był innego wyznania, czy w ogóle niewierzący?
Tak, jako ateista.
Aha.
Może nie tyle mieszane, co to jest małżeństwo ze sobą niewierzącą, ale no tu trzeba było jeszcze prawników dokładnie zapytać, akurat tak biegle tutaj w prawie pani z szczegółu nie mogę odpowiedzieć, ale małżeństwo istnieje i jakby panią to małżeństwo obowiązuje, ale tu bym jeszcze radził zapytać prawników choćby
w kurii,
w sądzie duchownym dokładnie, żeby się dowiedzieć.
Tam uzyska pani dokładne informacje. Także jest bardzo ważne, żeby szukać pomocy i wszystko sobie dokładnie wyjaśniać, żeby po prostu nie iść w jakąś tam błędną, ślepą ścieżkę. W tej chwili nie mamy żadnego telefonu. Istotne jest, żeby właśnie nie liczyć tylko na własne siły, tylko by szukać pomocy i tak Powierzać się Panu Bogu, prawda, i Matce Bożej.
No, drogi Pana Boga nie są naszymi drogami.
Także jeżeli my nie widzimy rozwiązania, to nie znaczy, że takie
że
rozwiązanie nie istnieje.
Że go nie ma, tak, nie istnieje. Tak, to prawda.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji Płockiej, szczęść Boże wszystkim Państwu.
Chciałbym
na tę sprawę spojrzeć od strony przyjrzenia się sobie samemu, bo nikt nie chciałby mieć takiej świadomości, że jest egoistą, prawda? Nikt też nie chciałby być o to posądzony, a to głównie on, czyli egoizm, tworzy bariery, które utrudniają porozumienie i w konsekwencji pojednanie.
Każdy myśli, że ma rację.
Tak, każdego racja
żeby to pojednanie osiągnąć, istnieje potrzeba samooceny. Samoocena jest jednak zawsze naznaczona pewną skazą, ponieważ człowiek jest złym sędzią w swojej sprawie i dlatego trzeba pójść dalej. Prosić w modlitwie o zdolność stanięcia w prawdzie o sobie samym. Pan Bóg tą modlitwę na pewno wysłucha. Można też udać się do zaufanej osoby, na przykład do księdza, prosząc go o ocenę swojej osoby, można, a wręcz trzeba modlić się do Ducha Świętego o przewodnictwo, o rozeznanie na drodze eliminacji tego mojego egoizmu. Jeżeli rozprawię się z moim egoizmem, mam otwartą drogę do współmałżonka. Jest też inna droga. Można pójść drogą pełnego zaufania do Pana Boga. I w tej sytuacji całkowicie oddaję jemu tą sprawę, a to oznacza, że wchodzę w obszar modlitwy uwielbienia, czyli za swoją sytuację dziękuję. To jest czasami paradoksem. Dziękuję Bogu, uświadamiając sobie, że przez tą sytuację tego rozdźwięku w małżeństwie Pan Bóg chce mnie czegoś nauczyć. I to jest taka wyższa forma, ale ona po prostu przekazuje mi taki komunikat, że Pan Bóg traktuje mnie jako takiego poważnego partnera, że on mnie wezwał na bardzo ważną lekcję. I tutaj się otrzymuje wiele łask. To jest taka droga, którą najbardziej bym preferował. To może tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Pawle. Tak, ale to trudna droga, żeby dojść do takich wniosków i zechcieć zaakceptować ją, prawda, proszę księdza?
Zgadza się. Dlatego tutaj Pan zwrócił uwagę na bardzo ważną też, myślę, rzecz kierownictwa duchowego. Tu warto właśnie tę umiejętność jakiejś stanięcia w prawdzie poszukać też kogoś, może i na dłuższy czas, kto mi pomoże mnie właściwie oceniać i żeby wiedzieć, czy ta droga jest właśnie troszeczkę drogą Bożą, czy to jest moja wymyślona przeze mnie droga.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Weronika z Wielkopolski.
Witamy Panią.
Dzwonię, nie wiem, dzwonię w taką jakby poradę, może żeby Państwo w audycji tutaj pomogli mi rozwiązać problem w moim małżeństwie. Jestem 6 lat po ślubie, mamy 2 dzieci. Od 2 lat mój mąż nie mieszka ze mną. W ogóle nie utrzymuje kontaktów ze mną, moich dzieci. Próbuję z nim rozmawiać, no ale jak gdyby, no nic tutaj z jego strony nie wynika, żeby to w małżeństwie w jakikolwiek sposób ratować. Nie do sądu, jak gdybym nie zużyłam żadnych dokumentów, no bo nie tędy jest droga, prawda? Może Państwo pomożecie mi jak nakłonić, żeby ta rodzina nadal funkcjonowała.
To jest pytanie postawione, tak?
Tak, tak. Powinnam zrobić.
Ja zapytam się Pani, czy Pani się w ogóle kiedykolwiek modliła o swojego męża?
Tak, 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 codziennie. Codziennie. Bo nawet chodząc do kościoła, to wyśmiewał mnie, no...
To nic, to wie Pani to, że wyśmiewa, to ludzie wyśmiewają nadal, że... Ale proszę się tym nie zrażać. Na księży mówię też różne rzeczy, ale nie trzeba się zrażać. Trzeba trwać w wierności, modlić się, nie dawać się, nie wiem, krzywdzić, tak? Ale jeśli nie ma kontaktu z dzieciakami, to nawet jest w sądzie, można założyć właśnie sprawę o kontakty, nakaz o kontakty z dziećmi. Bo jest też właśnie, żeby ograniczyć, tak, kontakty, ale też jest nakaz kontaktów z dziećmi.
Żeby one w ogóle zaistniały.
Tak, tak, tak. Żeby, no...
Ja powiem tak, dobra rada też, ale ja jestem jakimś zwolennikiem tego jednak, żeby...
Nic na siłę
i, że tak powiem, te narzędzia sądowe wykorzystywać już w ostateczności, bo cokolwiek wkładamy do sądu, to zaczynamy się przepychać, zaczynamy w jakiś sposób... Tak, ja myślę, że dobrze by było, żeby Pani wykorzystała te możliwości, które Pani ma. To znaczy, to co my tutaj we wspólnocie Sychar często mówimy, czekać nie czekając, to znaczy dbać o swój rozwój, o to, żeby samą się stawać lepszą, wtedy też pewne rzeczy może i z Bożą pomocą się będą układać, jeżeli będzie ta współpraca, ta modlitwa, ta otwartość też na Pana Boga. Mhm.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nie wiem, czy Państwo pozwolą, ale chciałam się odnieść do tej Pani z Mazowsza, co mówi, że ten mąż ateista. Wobec tego, jak zostało zawarte małżeństwo, skoro nie było może chrztu, czy sakramentu, czy komunii przed ślubem. A druga sprawa, ponieważ ja miałam taki kontakt z moją córką, jeżeli są różne wiary, różne wyznania, no nie wiem, czy to ateizm można nazwać wyznaniem, a nie wyznaniem, tylko wyznaniem. Po prostu wtedy są jak gdyby dwa śluby. Jedno ślubuje w swojej wierze, I to wtedy, przypuśćmy, że żona, to wtedy żona jest małżonką, ten pan jeszcze jest wolny. I teraz ten pan w swojej wierze, drugi raz bierze ślub, takie znaka z kościoła.
Dziękujemy pani. Właściwie to nie stanowi przedmiotu dzisiejszych naszych rozważań, kiedy jest ważny związek małżeński. Jeżeli został zawarty, to już ksiądz, który błogosławi małżeństwo, musiał mieć dane o chrzcie danej osoby, pierwszej komunii, świętej bierzmowaniu, musiał mieć, także tutaj o to się już nie martwi.
Znaczy są to właśnie, znaczy możemy też powiedzieć, że jest dopuszczalne formy, na przykład tutaj właśnie małżeństwa z osobą niewierzącą, z osobą innego wyznania, więc tu, czy nieochrzczoną, więc takie formy są dopuszczalne w Kościele, są odpowiednie ku temu procedury, ale myślę, że to nie jest temat tej audycji.
Tak. Odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Kogo witamy?
Bogusław. Dzwonię z takim pytaniem, właściwie może z taką refleksją, bo przez przypadek mi się wyszukało wasze radio w samochodzie i słucham audycji na temat małżeństwa i zastanawiam się jedna rzecz. W Polsce w tej chwili mamy bardzo dużo rozwodów, bo niemalże co trzecie małżeństwo do 7 roku pożycia kończy się rozwodem. Wiem, że Polska szczyci się tym, że mamy 95% katolików. No i teraz pytanie moje, dlaczego skoro mamy tylu wiernych chrześcijan, katolików, dlaczego tyle rozwodów i dlaczego te rozwody są tolerowane tak naprawdę przez Kościół? I nasuwa się drugie pytanie,
społeczeństwo,
które tak naprawdę się zaraz nasuwa. Dlaczego w tym momencie możemy szukać tej pomocy u duchownych Kościoła, skoro oni nie mają doświadczeń małżeńskich, czyli są żyją w celibacie? To jak ktoś, kto nie umie pływać, może nauczyć drugą osobę pływać?
Mhm. Dziękujemy za pytanie, panie Bogusławie. Co prawda nie jest to temat akurat dzisiejszej audycji, ale czemu nie? Proszę bardzo, wyjaśniamy. Kościół nie toleruje rozwodów, tylko społeczeństwo po prostu. No, społeczeństwo patrzy na seriale, są rozwody, no więc coraz bardziej w tych rozwodach są seriale i są księża, którzy się uśmiechają też w tych serialach, no bo trzeba jakoś to żyć, prawda? Ale Kościół, to że ksiądz się w serialu uśmiecha, to nie znaczy, że Kościół toleruje rozwody. My jako katolicy jesteśmy Kościołem, tworzymy Kościół i staramy się dochować wierności małżonkowi, nawet jeżeli przejściowo jakieś trudności się pojawiają, bo one zawsze się pojawią.
No bo tu pan zadał pytanie o tą ilość procentową katolików, chrześcijan. No, to też świadczy o poziomie naszej wiary, o tego, na ile my się identyfikujemy, bo to, że jesteśmy ochrzczeni, to nie znaczy jeszcze, że jesteśmy osobami praktykującymi, wierzącymi, żyjącymi tymi zasadami, które Jezus Chrystus w nas zaszczepił. Więc na to trzeba by się też było zwrócić uwagę.
A jeżeli jesteśmy osobami praktykującymi, to znaczy jesteśmy religijni, ale że to jesteśmy religijni, to nie znaczy, że jeszcze, że wierzymy. Tak. Że potrafimy zawierzyć Panu Bogu. To jest zupełnie już coś dalej.
Na przestrzeń.
I niestety tutaj to są zupełnie inne już proporcje. Także ważną sprawą jest, by nie tracić nadziei w sytuacji, kiedy jest źle. Natomiast nakręcają tę sytuację po prostu media, które mówią, że jak masz problem, to się rozwiedź. Po co się męczyć? No, tymczasem okazuje się, że każdy z nas w jakiś sposób jest pokrzywdzony, bo rozwód nie daje szczęścia. I jeżeli jeszcze, sprawa księży, coś było?
No, znaczy, powiedzmy ksiądz, tu pan podał pływaka, który, znam rodziców, którzy uczą dzieci pływania, mimo że sami nie potrafią pływać. Patrząc z drugiej strony też, lekarz nie musi być chorym, żeby leczyć. Jak ja powiem z mojego takiego doświadczenia kapłańskiego, Co prawda nie żyję w małżeństwie, ale nie chcę się też porównywać, ale przez różne rozmowy, poprzez różną obecność z małżonkami na różnych fazach przeżywania trudności, kryzysu, też moją przez posługę, moją gdzieś tam sakramentalną w sakramencie pokuty, myślę, że dużo też o małżeństwie wiem, czy mogę się też dzielić szerszym nawet takim aspektem, czy spojrzeniem na trudne nieraz doświadczenia i niekoniecznie moim bezpośrednim doświadczeniem, ale doświadczeniem innych. Sami we wspólnocie widzimy, jak mocno działa świadectwo, nieraz zasłyszane nawet, a przekazane z taką mądrością.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Marek z tej strony.
Witamy
Pana. Wracam do domu, wracam do swojej kochającej żony. Od 16 lat jesteśmy małżeństwem, mamy dwóch synów. Pan Bóg daje nam różne krzyżyki na tej drodze, ale nie wiem, może to jest pytanie też do Państwa, ale pytanie chyba do każdego z nas. Dlaczego szczególnie ci młodzi ludzie, co przed chwilą ktoś tam zwrócił uwagę, nie walczą? Nie walczą o tą drugą osobę. Dlaczego się poddają? Dlaczego po prostu nie próbują cokolwiek zrobić? Jeżeli trzeba, naprawić samochód, to ten mąż potrafi szybko żonie ten samochód naprawić. Jeżeli coś się złego dzieje którejś połówce, a są kochającą rodziną, potrafią się nawzajem wspomagać, potrafią szybko znaleźć dobrego lekarza. Ale jak trzeba sobie samemu nawzajem pomóc, dlaczego ci ludzie nie walczą? Przecież tylko wystarczy wyciągnąć rękę do drugiego człowieka, spróbować go zrozumieć. Nie rozumiem tych młodych ludzi szczególnie, że no to dobra, cześć, nie wyszło i już, idę w swoją stronę. Nie wiem, jestem 42-letnim człowiekiem, ale wydaje mi się, że brakuje takiego przykładu rodzicielskiego, takiego mojego przykładu moich rodziców, gdzie oni bardzo się kochali, pomimo też wielu krzyży, które spotykali na swojej drodze, ale dawali jakieś takie świadectwo. A dzisiaj tak naprawdę, no tak jak przed chwilą ktoś tam mówił, na razie, cześć, idę w swoją stronę, znajdę pewnie jakąś lepszą połówkę. Nie wiem, dlaczego się tak dzieje, więc też jest to pewnie to, co tam przed chwilą Państwo mówiliście, że no media tak nakręcają, że po prostu jak gdyby bieg świata jest tak szybki, tak nie nadążamy za tym wszystkim, więc łatwiej jest kogoś nowego spróbować niż z tym, kogo kiedyś żeśmy kochali i tak naprawdę pewnie w głębi sercu dalej kochamy, z nim porozmawiać. Dlatego ja apeluję do wszystkich, szczególnie młodych, nie, żeby to nie było takie ciamcia-ramciam, że ja po prostu wezmę i porozmawiam z tobą. Nie, ty walcz, człowieku, walcz o swoją żonę, walcz o swojego męża. Bo tylko z nim zbudujesz tak naprawdę szczęśliwy pokój i będziesz mógł żyć spokojnie na tym świecie, a być może i na tamtym. Szczęść Boże, pozdrawiam i jeszcze raz zachęcam do tego, żeby walczyć.
Dziękujemy Panu. Dziękujemy bardzo.
Panie Marku, ja jako małżonek, który jest też po przejściach, powiem tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami i te wzorce, ja akurat mam kochających się rodziców, którzy do tej pory idą przez życie, wspierają się i ja akurat ten przykład dobry miałem, ale mimo tego wzorca z domu coś we mnie nie zadziałało, niestety, dlatego że człowiek upada, tylko ważne, żeby się podniósł i tutaj być może nie znalazły się jakieś wcześniej osoby na drodze mojej albo mojej żony, która też podobnie właśnie myślała. A samo to, na przykład, powiem tak, przywoływanie, że ktoś się jedno z drugim rozwiedzie, to jest przywoływanie złego i też nawet w żartach nie wolno wypowiadać. Ja to teraz wiem, że po prostu jak małżonkowie mówią, jak coś nie wyjdzie, to się rozwiodę, to złe moce już same przybywają, już one tylko czekają. W każdym razie to wymaga też, żeby właśnie takie osoby, tak jak u nas, były na naszej drodze, tak samo Sychar, Kościół, na to się składa wiele osób, wiele rzeczy i żeby ktoś wyciągnął tą rękę pomocno, no bo najłatwiej to jest rozwieć się, trzeba zmienić model, nie wyszło, no to trudno. A szczególnie takie tłumaczenie, że tam, gdzie nie ma dzieci, to w ogóle, a nie mają dzieci, to niech tam każdy zaczyna od nowa. I to jest, można powiedzieć, ludzie przysięgając sakramentalnie, też do końca chyba nie rozumieją tych słów lub o nich zapominają, o ich znaczeniu. No i później niestety, a zła nie śpi. On czeka, aż wyczeka odpowiednią chwilę. I to jest tak, że rzeczywiście no, te statystyki są na niekorzyść, a szczególnie właśnie te pierwsze 7 lat małżonków. No ale mamy nadzieję jakoś, że to się zacznie odwracać. No i dlatego jest też potrzebne duszpasterstwo i wiara.
Podejmujemy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Wrocławia.
Witamy Pani Mario.
Jesteś małżeństwem z 40-letnim stażem, ale sytuacja naszego kryzysu w naszym małżeństwie dotyczyła, jak mieliśmy gdzieś około 37 lat tego stażu małżeńskiego. Ja po prostu doświadczyłam takiego odrzucenia ze strony męża, że powiem, byłam gotowa na najtrudniejszy, desperacki krok. I sobie wtedy, znaczy może nie chodziło o rozwód, ale na pewno o rozstanie. Modliłam się cały czas i przyszło mi do głowy, mówię, Boże, przecież nie można tyle lat małżeństwa zmarnować. I któregoś razu na modlitwie przyszła mi święta Gianna Beretta Mola. Ponieważ czytałam wcześniej jej książki, jej listy do męża i tak wtedy pomyślałam, mówię, przecież było bardzo kochające się małżeństwo i podjęłam nowennę właśnie za wstawiennictwem świętej Gianny Beretty Moli. I muszę powiedzieć, że właśnie już właściwie to skończyłam tą nowennę i ze strony męża, którego powiem, byłam gotowa odrzucić, doświadczyłam takiej bliskości, że wszelkie moje dywagacje negatywne oczywiście prysnęły i powiem, staram się teraz następnym osobom podpowiadać właśnie o ogromnym stawiennictwie pomocy właśnie świętej Gianny Beretty Moli. Myśmy tego doświadczyli we własnym małżeństwie. Jeżeli ktoś by spróbował, to proszę uprzejmie. I tym się chciałam podzielić. Dzięki wielkie z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy za to świadectwo.
Tak.
Kochać to nadal kochać, chociaż odeszła miłość, wciąż odmalować. z nieba żywa woda, płatki róż spadają jak deszcz. Jak brylanty błyszczą twoje słowa, twój wiatr uskrzydla mnie, twój wiatr uskrzydla mnie. Kochać to pragnąć wiele, będąc samym małym. Kochać to czasem błądzić, by móc trafić do celu. Kochać to śmiać się wtedy, kiedy do śmiechu nie było. Kochać wszystko, choć to nie tak jak się śniło. Wciąż odmowa płynie z nieba żywa woda, płatki róż spadają jak deszcz. Jak brylanty błyszczą twoje słowa, twój wiatr uskrzydla mnie, twój wiatr uskrzydla mnie.
Państwo, 23.04 już minęła. Tu Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Trwa audycja Dom Małżonków i Rodziców. O tej porze zwykle podajemy informacje.
Zaczynamy od podania informacji o rekolekcjach spotkania małżeńskie. No, pragnę podkreślić, że są to bardzo pomocne spotkania w jakimś naprawieniu małżeństwa.
Pogłębieniu. Naprawieniu. Tak. Bo również przyjeżdżają pary już z pozwami rozwodowymi złożonymi w sądzie. I pomaga. To pomaga.
Od 12 do 14 września w Rzeszowie będzie od 12 do 14 września w Rzeszowie. I zgłoszenia przyjmują państwo Nazarko pod numerem telefonu 663 366 306. powtarzam, 663-366-306. Ciekawy telefon.
I więcej jest na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl i tam również jest zakładka spotkania dla narzeczonych, bo ta wspólnota, ekipy, które prowadzą, animatorzy, którzy prowadzą rekolekcje spotkania małżeńskie, również organizują w swoich miejscowościach spotkania dla narzeczonych. My ich nie ogłaszamy, dlatego że w momencie ogłoszenia one już mają wszystkie miejsca wysycone. Już po prostu tyle jest chętnych zgłoszeń, ale jeżeli się śledzi dokładnie w tą stronę, to można na takie rekolekcje trafić dla narzeczonych, które przygotowują bardzo ciekawie do małżeństwa. Sam kiedyś też prowadziłem, pomagałem też w prowadzeniu takich spotkań dla narzeczonych i efektem tego, że było to, że z 15 par, które w tym uczestniczyły, dwie pary, czy trzy, nawet trzy, zrezygnowały z zawarcia związku małżeńskiego, wycofały papiery, stwierdzając, że jednak oni do siebie absolutnie się nie nadają, po prostu dwa światy. Dlaczego nie stwierdzić tego przed ślubem, tylko dopiero zawrzeć związek małżeński i stwierdzać, że no po prostu z tym człowiekiem się nie da żyć, bo się nie zgadzamy w podstawowych jakichś kwestiach. A nie o wszystkim potrafimy rozmawiać przed ślubem. A na tych spotkaniach dla narzeczonych, no człowiek w jakiś sposób jest mobilizowany, żeby pewne kwestie poruszyć.
To znaczy, uzyskuje świadomość, o czym można, co jeszcze można poruszyć.
Co jeszcze? Jakie
porozmawiać?
Dziedziny życia jeszcze przed nami zostały poruszone, a one mogą być bardzo istotne i są istotne w naszym
małżeństwie. Myślę, że poruszamy bardzo istotny problem przygotowania do małżeństwa,
no to jest to.
Którym tak. Właśnie warto by było, żeby wybierać też takie przygotowania, nie tylko które dadzą mi papierek, ale takie przygotowania, które mi pokażą też, czym tak naprawdę małżeństwo jest, z czym trzeba się też później zmierzyć. Bo niestety dzisiaj wielu narzeczonych idzie, wysłucha tylko na zasadzie formalnym, podpis, odhaczenie i no idziemy dalej. A tutaj to przygotowanie jest niezwykle ważne do małżeństwa.
Takie możliwości niekoniecznie muszą być w parafii zamieszkania.
Trzeba szukać. Można po prostu pojechać. Można pojechać też.
Ale jeszcze dodam, na stronie Sycharowskiej są wykłady księdza Dziewieckiego. Bardzo dobre przygotowanie też do jako kurs przedmałżeński.
Ksiądz Marek Dziewiecki, tak, znakomity kapłan, tak. I kaznodzieja i duszpasterz, także polecamy oczywiście. To tyle, jeszcze przypomnijmy strony sycharowskie.
Strona główna Sychar www.sychar.org i strona internetowa Forum Pomocy www.kryzys.org.
I odbieramy kolejne telefony.
Słuchamy Radio Maria. Szczęść Boże.
Sława z południa Polski, konkretnie z Bielska Białej.
Witamy Panią.
Ja nie całej słuchałam audycji, ale część tych wypowiedzi i chciałam złożyć takie i świadectwo i też z doświadczenia 52 lat wspólnego życia z mężem w małżeństwie sakramentalnym. I właśnie chyba ojciec czy ksiądz zwrócił uwagę na to, jak niedobrze jest, kiedy rodzice, kiedy małżonkowie przy dzieciach właśnie, no nieraz im się wymknie w jakimś nastroju złym właśnie powiedzenie, to rozwiedźmy się. Kiedy młodzi są ludzie, nie zdają sobie z tego sprawy, no zaaferowani pracą, domem, wszystkim życiem, ale właśnie syn, który ma już w tej chwili drugi syn młodszy, który 30 już parę lat, ma 30 nawet 7 lat, to właśnie kiedyś mi powiedział w ten sposób, mówi, mamo, jak ja się bałem, że wy się rozwiedziecie. Jak ja się tego bałem. Ja mówię, dlaczego się tak bałeś? No bo słyszałem, jak kiedyś powiedziałaś, że no to weźmy rozwód. Jak człowiek sobie tego nie zdaje sprawy, jaką wielką krzywdę robi dziecku właśnie takim, jak trzeba bardzo uważać na słowa. W ogóle jako małżonkowie, jak trzeba bardzo dużo odpowiedzialności, jeżeli już są te dzieci, to właśnie ogromnym poczuciu odpowiedzialności wobec tych dzieci, wobec ich przyszłego życia, bo jeżeli dzieci nie mają dobrego przykładu życia małżeńskiego swoich rodziców, to potem te dzieci boją się zakładać rodziny. Te dzieci po prostu mają jakieś emocjonalne zahamowania pod tym względem ogromne. I drugi jeszcze taki przykład właśnie, kiedy starszy syn zmarł. Niestety przeszliśmy przez taki ciężki krzyż. Miał 38 lat i właśnie jego dzieci, kiedy miały 13 lat wtedy i 16, dziewczynka i chłopiec. I ponieważ ich sąsiadka rozwodziła się z mężem i właśnie ten mąż zostawił dwie córeczki i te dzieci, te nasze wnuki rozmawiają ze sobą i mówią tak, co lepiej, że tatuś umarł, czy jakby tatuś od nas odszedł. I te dzieci w tym wieku stwierdziły, że, no brzmi to brzydko może, ale stwierdziły, że lepiej, że tatuś umarł. Te dzieci już zdały sobie sprawę, że to niezależne było od nich i od ich mamy, że to był no, ciężki los, ciężka choroba, ciężki przypadek i ten tatuś odszedł. Ale tam powiedziały te wnuki, że tatuś ich porzucił, to znaczy, że ich nie kocha. I to było też takie bardzo znamienne i ludzie dorośli, uwikłani właśnie w te swoje konflikty małżeńskie, nie zdają sobie sprawy, jak straszną krzywdę robią. Ale jeszcze przepraszam, przedłużę jeszcze dlatego, że teraz właśnie 52 lata przeżywamy małżeństwa. I właśnie, czy ci ludzie, którzy się tak łatwo rozwodzą, którzy nie chcą po prostu, no nieraz być tolerancyjnym, dostosować się, akceptować pewnych wad, bo przecież nikt z nas nie jest bez wad. I żona ma wady i mąż, zresztą to są ludzie wychowywani, prawda, w różnych często środowiskach, zupełnie odległych nieraz nawet. I dlatego kwestia właśnie wzajemnej akceptacji i jak potem dobrze jest po wielu, wielu latach być razem, ile czułości nagromadziło się, ile wspólnych wspomnień, dobrych i złych, na pewno, ale jak dużo jest wyrozumienia wzajemnego. Mąż nie dosłyszy, za to ja dobrze słyszę. Mąż nie dowidzi z bliska, ja z bliska bardzo dobrze słyszę. Ja mam znowu jakieś dolegliwości, że mąż mnie wspomaga. Jakie to jest ważne. Nie wiem, czy ci ludzie pamiętają kiedyś wyznanie takiego aktora, który bodajże 7 razy się żenił i na koniec życia właśnie tak smutno stwierdził, jak pytała go właśnie redaktorka w telewizji na jakimś tam spotkaniu, to powiedział, no tak, tak, ale najlepiej, jak jest ta jedna żona i na całe życie. Ile było goryczy i tęsknoty w jego wyrażeniu, w tym jego zdaniu, które osobiście słyszałam. Więc to jest właśnie przestroga dla młodych ludzi, że nie zawsze będą młodzi, a jednak najsmutniejsza starość to jest właśnie starość samotna, kiedy wielu się miało partnerów, czy wiele partnerek, a potem rozgoryczenie właśnie starości, smutek i niepełnosprawność najczęściej. I właśnie ta okrutna samotność, którą sobie właśnie taki człowiek sam zgotował często przez jakiś swój egoizm, prawda?
Dziękujemy pani. Dziękujemy pani Wiesławo. Gratulujemy 52 lat związku małżeńskiego. My mamy tylko 46, 47 będzie w tym roku w końcu. Tak, jeżeli coś się w domu wydarzy, coś złego, będą jakieś, padną złe słowa, oskarżenia jakieś, to najpóźniej wieczorem musimy przeprosić się, wyjaśnić dzieciom, że powiedzieliśmy głupio, źle, że to nieprawda, że tak nie myśleliśmy, że to tylko w jakimś tam porywie gniewu przytulić, ukochać, to jest bardzo, bardzo, bardzo istotne. I odbieramy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina z Podkarpackiego.
Witamy.
Ja mam właśnie taki problem z synem, który właśnie ma mieć rozwód, sprawę rozwodową teraz we wrześniu. Synowa wniosła i on po prostu za wszelką cenę nie chciał, nie chce tego rozwodu i ja walczę o to, żeby do tego nie doszło, ale synowa już postanowiła i nie chce walczyć, nie chce słyszeć o niczym, ona po prostu już ma takie argumenty, że i ja teraz się chciałam zapytać, czy, bo nie mogę znaleźć takiego prawnika, który by po prostu starał się ratować to małżeństwo, a nie jakoś tam iść po najmniejszej linii oporu, ale nie mogę, no nie mogę tego, rozmawiałam z synem, to on już jest tak załamany i zrezygnowany, że on już po prostu poddał się i mówi, niech się dzieje, co chce. Ja, to się nie da nic robić, to się nie da uratować. cały czas ja tak mam w duszy, mówię, przecież Pan Bóg to może tylko jakoś scalić, ale mówi, że no to co ja mam zrobić? Mówi, jak ona absolutnie nie chce, powiedziała, że ona się dusi w tym małżeństwie, wszelkich sposobów, używa wszelkich chwytów, żeby tylko do tego rozwodu doszło, żeby no po prostu tam jeszcze takie inne sytuacje są, których no to by trzeba dużo mówić, ale tu mi tylko chodzi o to, czy jest potrzebny prawnik, czy wystarczy tylko po prostu Panu Bogu zaufać i czy mszę zamówić, czy modlić się dużo w tej intencji, bo nie wiem, bo ja wydaje mi się, że na prawnika takiego nie trafię, żeby ktoś mógł pomóc. Ja dzwoniłam już w różne miejsca, różnych porad szukałam.
Dobrze, pani Halino, spróbujemy coś tutaj pani poradzić. Z Panem Bogiem dziękujemy za podzielenie się z nami swoim zmartwieniem wielkim.
Jeśli mógłbym tak doradzić na szybko, to bardzo bym zapraszał syna na spotkania naszej wspólnoty w Rychwałcie i myślę, że tam uzyska bardzo dużą pomoc.
I to znaczy na stronie internetowej
na
są
stronie,
szczegóły?
Nie, tak, internetowej można znaleźć na naszej głównej stronie internetowej właśnie kontakt do tego ogniska. Czy to jest strona
lub do najbliższego też jeszcze jakiego tam. Także zachęcamy też, bo później poszczególne ogniska też mają informacje bardziej w rejonie, z kim można by było próbować rozmawiać.
Jeżeli chodzi na przykład właśnie o pomoc, konkretną prawniczą na przykład, tak? Dobrze, dziękuję. Mamy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Alicja z Krakowskiego.
Prosimy bardzo.
Ja chciałam powiedzieć o tym, że zbyt mało się mówi w audycjach o takiej sprawie, o przemocy w rodzinie. Jeśli w małżeństwie jest przemoc, jest to bardzo delikatnie o tym mówione. Nawet dzisiaj zostało bardzo to tak nieśmiało powiedziane. I z tego powodu wiele kobiet jest przekonanych, że powinno za wszelką cenę trwać w takim destrukcyjnym małżeństwie, które niszczy psychikę dzieci, które doprowadza do ruiny zdrowia tej małżonka. O tym chciałam powiedzieć. Mhm.
Dobrze, pani Rydzo, oczywiście. No, to może temat na całą audycję, przemoc w rodzinie, no to może za dużo powiedziane, no bo będziemy co formy przemocy rozważali, natomiast chodzi o pomoc małżonkom, żonie, na ogół żonie, bo tą stroną przemocy na ogół bywa mąż, choć nie zawsze. To stanowisko Kościoła jest tutaj absolutnie jasne. Absolutnie jasne, trzeba bronić siebie i dzieci, ale to ksiądz powie.
Tak, ja już wspomniałem wcześniej, może faktycznie bardzo krótko, ponieważ były kolejne telefony, ale tu trzeba zaznaczyć jasno, że jeżeli się dzieje krzywda, jeżeli jest przemoc, jeżeli tylko to ani Kościół, ani Pan Bóg nie nakazuje nam w tej krzywdzie trwać, mamy obowiązek się bronić, więc jak najbardziej zastosować różnego formy, czy separacja, czy rozdzielność majątkowa, bo czasami też są kwestie finansowe. Wszystko, co ze strony prawnej od krzywdziciela, a często od bandyty, bo tak to trzeba nazwać, jeżeli ktoś współmałżonek jest przemocowcem, to jest bandyta, włącznie nawet, powiedząc, z osadzeniem takiej osoby w więzieniu. Nie z zemsty, ale dla dobra tej osoby. Także tutaj trzeba powiedzieć, że Kościół nie zachęca małżonków do trwania właśnie w krzywdzie, takim ranieniu siebie.
Bezpośrednio. Nawet takiej fizycznej, już nie mówię, tak samo krzywda również bywa psychiczna, może trudniejsza do rozeznania, ale tego też nie wolno pozwolić siebie niszczyć.
Tak, tu trzeba to właśnie zaznaczyć, że ewentualnie jeżeli już wykorzystywać, to właśnie separację, niekoniecznie rozwód, bo to jest też temat, tutaj w audycji może troszeczkę mniej powiedzieliśmy na ten temat, bo już wcześniej też mówiliśmy, że jest taką formą zabezpieczenia w tych skrajnych sytuacjach, separacja, nawet ta prawna, czyli oddzielne zamieszkanie, zabezpieczenie siebie po prostu.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Henryka z Olsztyna. Ja chciałam odpowiedzieć tej pani, która rozpacza z powodu rozwodu swojego syna.
Tam
sytuację taką, kiedy to uratowano takie małżeństwo, gdzie z kolei mąż kategorycznie rezygnował z życia z żoną, ponieważ miał już ułożone inne szczęście, tak zwane. Zrobiono w ten sposób, że
zamówiono 9 mszy świętych, nowennę mszelną. Przez miesiąc kilka osób z rodziny zgodziło się na to, żeby pościć w środy i piątki. I również złożono jałmużnę. I okazało się, że po tej takiej modlitwie ogromnej, zupełnie w sposób niezrozumiały, małżeństwo się połączyło ze sobą i żyją szczęśliwie. I po Bożemu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Boże.
Podpowiedziała Pani te piękne praktyki duchowe, które jak najbardziej są wskazane. Nie tylko organizacja taka ludzka, ale też to duchowe wsparcie.
Różne formy modlitwy. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony się kłania Darek, kierowca taksi. Chciałem się podzielić.
Witamy Pana.
Z takim stażem, 33 lata małżeństwa. Przeżywaliśmy różne kryzysy i raz większe, mniejsze. W 93 roku zostałem uzdrowiony na Jasnej Górze w Częstochowie dzięki Panu Jezusowi z choroby alkoholowej. Dlatego chciałem publicznie dać świadectwo, że mimo tych trof, doświadczeń i kryzysów, chcę publicznie też podziękować swojej żonie Jolancie i Joli za to, że trwała w moim kryzysie przy tej chorobie. Dziękując też Panu Jezusowi za tą chorobę, bo go poznałem żywego, prawdziwego i zmartwychwstałego. A na to wszystko słuchając, bo tak jak mówię, jestem kierowcą taksówki na Apostoliu, słuchałem od początku Waszej audycji. Pamiętam i jej nie zapomnę, bo audycji, który odszedł do Pana Ojca Jana Mikruta, katechezy, której powiedział takie piękne słowo i zdanie, myślę, że to jest też dla nas wszystkich małżeństw takie łączące do tematu rozmowy, że jeżeli włączymy w swoje małżeństwo słowo dla, ja jestem dla Joli, Jola jest dla Darka, czy i jakiekolwiek małżeństwo swoje imiona włoży, jest to słowo kluczowe i wiążące. Jeśli też w tym małżeństwie nastąpi wiązujący też temat roli służebnej, służebności i w tym słowie dla, ci małżonkowie przetrwają kryzysy. I dlatego dziękuję też za tą audycję już żyjącemu właśnie ojcu Janowi Mikrutowi, który odszedł do Pana, które te zdania mi zapadły do serca i chciałbym, żeby innym również dziś to mogły dopomóc. I co przy kryzysie też małżeńskim zawsze pomagało i pomaga mnie i mojej małżonce przetrwać, a szczególnie mnie, to przysięga małżeństwa. Mimo to, że piłem wiele nocy z moją żoną rozmawiałem, mówiłem zawsze Jolu, złożyliśmy przysięgę i ta przysięga nas do czegoś zobowiązuje. I też przeszliśmy niejedne rekolekcje i małżeńskie, i weekendy małżeńskie, i rekolekcje Kana. I myślę, że warto łapać i szukać tych dróg, tych łaski Bożej i miłości, i miłosierdzia Bożego, aby być razem. I chwała Panu, dziękuję serdecznie i Boże.
Dziękujemy, Panie Darku. Właśnie żyć dla, nie dla siebie, tylko dla kogoś innego. Dla kogoś innego.
Postawa służby w małżeństwie.
Jak tego brakuje, to jasne, że się będzie sypać. No po prostu...
Tak. Jeszcze ojciec Jan, piękne słowo, też powiedział, żeby... Jest takie piękne jedno zdanie. Bardzo podobne, ale jakże różniące. Żeby nie walczyć ze sobą, ale aby walczyć o siebie.
Tak. Nie zmieniać drugiego, tylko zmieniać siebie.
Tak. I trwać razem. Szczęść Boże i być dobrze.
Szczęść Boże, Panie Darku. No, właściwie piękny telefon na zakończenie naszej audycji, bo już 6 minut i koniec właściwie tej dwugodzinnej naszej z Państwem rozmowy, tych rozmów niedokończonych. Oczywiście, że niedokończonych, bo wszystkiego żeśmy nie wyjaśnili, wszystkiego żeśmy nie powiedzieli, chociaż główne kierunki zostały nakreślone. Może powtórzmy, proszę księdza. Na czym właściwie małżeństwo ma się opierać? No bo to, że zakochaliśmy się, no to jest troszeczkę mało.
Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Już jest odpowiedź, że przede wszystkim budować na Panu Bogu. Jeżeli człowiek będzie miał świadomość, że Pan Bóg jest na pierwszym miejscu, to małżeństwo będzie również się pięknie układało. Ja często mówię, że oprócz tego budowania na Panu Bogu ważna jest też to, co już było gdzieś tam wspomniane, postawa pokory, postawa służby, rozmowa, słuchanie siebie, bycie dla. Dlatego to jest, tych czynników jest bardzo dużo, Ale najważniejsze to, żeby człowiek właśnie miał świadomość tego, że w małżeństwie, w sakramencie małżeństwa, oprócz męża, żony, jest obecny również Pan Bóg.
I w przysiędze małżeńskiej też jest tam akapit, co prawda na końcu, ale to nie znaczy, że najmniej ważny, a może właśnie najważniejszy. Może treść tej przysięgi małżeńskiej ksiądz przypomni.
Ja może przeczytam ją całą, bo ona jest właśnie w tej istocie tego ja i tu moje konkretne imię. Biorę ciebie i znowu imię za męża, żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Myślę, że jeżeli małżonkowie tą przysięgę małżeńską będą sobie przypominać przy różnych okazjach, to będą też świadomi tego, co sobie przysięgali i będą mieli świadomość tego, że ten ślub nie jest tylko na chwilę, ale na całe życie.
I byłoby dobrze, gdyby właśnie w parafiach też były świętowane te rocznice, takie okrągłe, gdzie są zapraszani małżonkowie, gdzie jest odnowienie tych przyrzeczeń małżeńskich, a reszta wiernych w kościele słyszy raz jeszcze tą przysięgę, widzi tych małżonków trzymających się za ręce, patrzących sobie w oczy, całujących swoje obrączki i to jest dla wielu wzruszające do łez.
Tak, to jest piękny moment, właśnie, którym o tym Wam wspomniał, ale myślę, że nie tylko akcentować okrągłe rocznice. Myślę, że małżonkowie powinni być w każdą swoją rocznicę ślubu właśnie w kościele. Nie? Tak jak stanęli przed Jezusem Chrystusem w dniu ślubu, to żeby sobie po prostu to przypomnieć i niekoniecznie bardzo często w uroczysty sposób, ale nic nie stoi też na przeszkodzie, żeby zamówić mszę świętą dziękczynną za te wszystkie dary, przeproszenia też za to, co było nie tak, żeby po prostu to wszystko gdzieś tam się układało z Panem Bogiem.
Nie tylko za zmarłych.
Nie tylko za zmarłych, tak jest.
To był ksiądz Paweł Dubowik, pan Paweł.
Ja chciałbym jeszcze podać jako najlepszy przykład małżeństwa, bo Bóg nieprzypadkowo zesłał Jezusa pomiędzy Maryję a Józefa. W tamtych czasach wiadomo, że macierzyństwo samotnej kobiety wiązałoby się z ukamionowaniem bądź innymi sankcjami, ale przecież na pewno znalazłby na to inny sposób. Przypuśćmy, że Jezus mógł się narodzić w łonie kobiety, która niedługo potem owdowiała. Tylko o to chodziło, żeby jednak Jezus czerpał z tych ziemskich rodziców, zarówno z Maryi, jak i z Józefa, te najlepsze wzorce. I on właśnie taki powstał. I to jest przykład, że jednak to muszą być oboje rodzice, mąż i żona, do wychowania dziecka i wtedy da to coś wielkiego. I takie lansowanie na przykład wzorca, że jakoś tam sobie poradzi, czy tam żona, czy mąż jakoś organizacje pomogą, są tam różne fundacje, można żyć, tu będą alimenty i tak dalej. Wszystko się da, w tych czasach wszystko się da. Niestety, ale ten człowiek nie ukształtuje się młody tak, jak właśnie powinien, z dwojga rodziców, bo każde coś z siebie mu daje wartościowego. I o to trzeba walczyć.
No ja dodam, tak? Żeby dziecko, tak jak w rodzinie, razem modliło się z rodzicami. Tak, nasza Weroniczka wie, że modlitwa działa cuda i ona już wie, ostatnio rozmawiałyśmy i ona mówi, tak, no pomodlimy się, to działa cuda. Także, no, Pan Bóg, jeśli Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu w małżeństwie, a wszystko inne jest, wcześniej czy później będzie się sypać. To po prostu nie ma tak. Pan Bóg się upomni o siebie.
Ale właśnie dlaczego się upomni? Dlatego się upomni, że kocha.
Tak.
I chce nas mieć na wieczność. A tutaj tych parę ciężkich niekiedy lat życia trzeba ten krzyż nieść. Każdy jakiś krzyż ma. Bo bez krzyża nie wejdzie się do nieba. Proszę księdza, wejdzie się czy nie wejdzie się bez krzyża?
No, bez krzyża, tego doświadczenia, bez trudu, bez tej
bez pracy.
Nie da się. Człowiek musi ciągle przeżywać to nawrócenie, ciągle podejmować pracę nad sobą, a to jest swoistego rodzaju też krzyż i doświadczenie, które dźwigamy.
To znaczy nie to, że Pan Bóg się uwziął na nas i ciągle nam coś kłody pod nogi wali, tylko On nas kocha i chce, żebyśmy wzrastali.
Czasami dopuszcza różne zdarzenia w naszym życiu, aby obudzić się.
Aby obudzić nas.
Obudzić nas, tak. Dopuszcza przeróżne, tam doświadcza ciężkimi chwilami, ciężkimi, no nie wiem, tak jak w życiu, aby po prostu otworzyć się na Niego, bo On też chyba na przymus do nikogo nie przyjdzie.
Życzymy Państwu, Pani Anno, Panie Pawle, kolejnych jeszcze 50 lat małżeństwa, tu była mowa o 52, ale czemu i nie więcej, szczęśliwych i radosnych,
i wszystkim,
razem z dziećmi wszystkim. I wnukami.
Tak, na pewno z Panem Bogiem wszystko. I Maryją.
I wszystkim tym małżeństwom, które do nas się dodzwoniły, życzymy dobra.
Tak, aby nie traciły też te małżeństwa, które są w tych sprawach właśnie, w tym kryzysie, aby nie traciły nadziei,
tak.
aby nie płakały, aby nie troskały się tym, bo otworzyć się na Pana Boga, Pana Jezusa i On sobie z tym wszystkim poradzi.
Dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję. Pan Andrzej Szczepaniak również dziękuję Panu. Jeszcze coś chciał Pan powiedzieć, czy już...
No ja chciałbym może tak dopowiedzieć, że warto się modlić o miłość współmałżonka do siebie i o swoją miłość właśnie do swojego współmałżonka. Tak.
Jeżeli akurat czujemy, że tej miłości w nas nie ma.
Na przykład tak. No i ważne jest to, żeby z problemem nie zostać sam. Czyli szukać grupy, środowiska, wsparcia ludzi, którzy chcą dochować wierności.
Ja myślę, że może nie, że miłości nie ma, bo miłość w nas jest, bo Pan Bóg w nas jest, ale żebyśmy tą miłość odkryli i w jakiś sposób nie potrafili pomnożyć i otworzyć jakby się na nią.
Tak. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję księdzu Pawłowi Dubowikowi, panu Andrzejowi Szczepaniakowi, Państwu Annie i Pawłowi. I zapraszam również wszystkich radiosłuchaczy. Dziękując za telefony. Już za niecałe 3 minutki na modlitwę, na zakończenie dnia, na komplety.